żeby one były możliwe do pokonania i w ten sposób nabywamy odporności. I teraz od tej miłości, która uniemożliwiała nabywanie odporności, przechodzimy do takiego zjawiska, które nazwalibyśmy w języku takim terapeutycznym bólami, takimi objawami psychosomatycznymi.
Właśnie, bo on odwiedza wielu lekarzy.
I nie ma,
nie ma lekarstwa.
Nie ma lekarstwa, ale też trudno określić, jaki jest fizjologiczny powód tego bólu. I trzeba powiedzieć, że przy zaburzeniach lękowych, lękowo-depresyjnych, które są zresztą najczęściej diagnozowanym zjawiskiem w Polsce i na świecie, jeśli chodzi o ten obszar zdrowia psychicznego, to te objawy psychosomatyczne są ogromnie częste. Okazuje się, że osoby, które zmagają się z zaburzeniem lękowym albo mają taki nieoczywisty objaw depresji, mają tak zwaną maskowaną depresję, to u nich charakterystyczne będzie odczuwanie bardzo fizycznego, intensywnego bólu w różnych miejscach ciała. I to też jest ciekawe, ponieważ rzadko nam się kojarzy ból fizyczny z objawem psychicznym, więc dobrze jest, żebyśmy zrozumieli, że są takie zjawiska, jest takie zjawisko jak objawy, bóle takie somatyczne wynikające z przyczyny psychicznej. Ale też dobrze zrozumieć, że depresja jako taka również wiąże się ze stanem zapalnym. W związku z tym te bóle i fizyczne dolegliwości są bardzo mocno związane z przyczyną psychiczną.
I w tym momencie ten główny bohater poznaje tego guru tej sekty, który dotyka go i ten ból znika. I w tym momencie ja tak myślę, no ale co tu się właściwie wydarzyło?
Tak, to pewnie wiele można na ten temat powiedzieć. Myślę, że jednym z istotnych elementów wniosków, które możemy wyciągnąć, to właśnie, że ten ból nie był somatyczny, bo inaczej by nie zniknął.
To prawda, to jest oczywista rzecz. Tak.
A druga sprawa bardzo ciekawa, że właśnie dlatego, że znalazł tutaj pierwszy, cudzysłów używam, pierwszego lekarza, specjalistę, który uznał, że wie, co mu dolega. Więc
i uwierzył, że go boli.
Uwierzył, że go boli, wie, co dolega i że wyleczy. W związku z tym, to jest odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego to pomogło.
Placebo.
Placebo, ale też z punktu widzenia mechanizmu psychologicznego, odciążenie tego lęku, z którym się ten człowiek zmagał, stworzenie pewnej nadziei, wywołanie nadziei, że może sytuacja ulec poprawie. Mało tego, w bardzo krótkim czasie zaproponowanie zupełnie innego życia, które jest w pewnym sensie ucieczką od tego, czego on nie chce. To znaczy skontaktowanie się, czy spotkanie się z tym człowiekiem, ekspertem, czy jakkolwiek byśmy go nazwali, szarlatanem, było w pewnym sensie relacją zupełnie inną, niż on miał ze swoją matką, którą bardzo kochał i która też jego kochała, ale tam nie było miejsca na wolność, nie było tam miejsca na to, żeby ta matka słuchała, czego on potrzebuje i na przykład zasmuciła się, ale jednak zaakceptowała jego decyzję, tylko trzeba było robić dokładnie tak, jak mama chce. I nagle on trafia na człowieka, który mówi, po pierwsze wiem, na co jesteś chory, po drugie to jest choroba duszy, coś takiego mówi. Już nie pamiętam, jak on dokładnie to mówi, ale uznaje ten stan. Jednocześnie, bo lekarze, na przykład ta mama wierzyła, że on cierpi, bo on rzeczywiście bardzo cierpiał, więc ta mama też uznawała, tylko że to nie pomagało. Słowem, możemy powiedzieć, że ogromnie często, w takim dużym uproszczeniu, w życiu psychicznym naszym jest tak, że jeżeli nie jesteśmy w stanie z różnych powodów zająć się tym, co nas najbardziej boli w obszarze życia emocjonalnego, no to nasze ciało zaczyna cierpieć. To znaczy, dokładnie tak działa cały nasz organizm, że jeżeli z emocjonalnego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z jakąś naszą potrzebą, musimy ukrywać część siebie, musimy sami siebie w pewnym sensie prowadzić bardzo mocno w ryzach, to prędzej czy później pojawią się bóle, które będą miały charakter somatyczny.
Do tej rozmowy wrócimy, ale zadzwonił do nas pan Tomasz. Dobry wieczór, panie Tomaszu, witamy na antenie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zainteresował mnie wątek właśnie tych chorób, czy też tego lęku przed zdrowiem dziecka, ale nie w perspektywie serialu, o którym państwo mówią i jakby też wprowadzają nas w wątek fabularny, tylko o to, co jakby w przedmiocie badań, a może też doświadczenie pandemii uczyniło z sytuacją po prostu izolowania matek, cały ruch w ogóle wyrósł, jakby taki odwrót w badaniach psychologicznych, było to widoczne, że ojcowie zaczęli się angażować w opiekę, ale też dużo ojców zostało jakby odsuniętych od kontaktu z dziećmi i nie wiem, czy pan doktor albo pani prowadząca też się zetknęły z tego badaniami, to trochę inny wątek i też nie chciałbym...
Panie Tomaszu, jakby spróbował pan sformułować pytanie, czy może wniosek, jaki pan chciałby
pytanie jest takie, czy zaobserwowali państwo jakby przewrażliwienie, czy też duże uwrażliwienie na zdrowie publiczne i ten element izolacji, czy on wpłynął na kontakty w ogóle w badaniach, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, bo ja zauważyłem, fundacja, już nie promując nikogo, ale też powiedzmy, że maskulinum zrobiła taki trend odwrót, że ojcowie zaczęli się bardziej angażować w opiekę i to odosobnienie i ta izolacja spowodowała. I też czy sam lęk wpływa na drugie pytanie, czy tylko lęk wpływa, lęk przed chorobami, wirusami i wpływa na postawę, czy może jest jeszcze jakaś skala neurotyzmu, która generuje izolowanie.
Panie Tomaszu, może tak, zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że pan zadzwonił, dlatego, że porusza pan bardzo ważny temat, ale jeśli pan nie słucha nas pierwszy raz, to pewnie się pan już zetknął z tym, że bardzo nam zależy na tym, żeby te nasze rozmowy ze słuchaczami, bez względu na to, czy wokół filmu, czy wokół innych tematów, były takie autentyczne i dotyczyły słuchaczy. W związku z tym mam takie pytanie, czy pana ta kwestia roli ojca w wychowaniu dzieci jakoś osobiście dotyka?
Tak, dotknęła mnie ta sytuacja, dlatego że z uwagi na pandemię nie mogłem pełnić funkcji wychowawczych względem dziecka. I to później jakby, to się nazywa chyba efekt odbicia, spowodowało, że zaangażowałem się bardziej w rolę rodzicielską. Mhm. Natomiast też zauważyłem, że u wielu mężczyzn, ale również też kobiet, niektórych powstał pewnego rodzaju większy lęk, jeśli chodzi o zagrożenie i też widzę, że informacje w mediach na temat nowych fal zarażeń generują wynoszenie maseczek i też takie izolowanie się i że to jakby ta ogólna, pytanie, czy w ogóle powstało większe izolowanie się.
Panie Tomaszu, jakbyśmy wrócili jeszcze do pana, czyli powiedział pan tak, że miał pan takie osobiste obserwacje, że najpierw taki narzucony dystans przez pandemię, a potem dobrze pana zrozumiałem, że zaobserwował pan taką silniejszą potrzebę większego kontaktu z dzieckiem, tak?
Tak, osobiście tak, ale mówię, że też zerknąłem sobie do badań.
Tak,
badań,
ale pan nas zdecydowanie bardziej obchodzi, interesuje jakoś niż badanie, to znaczy badania są szalenie ważne dla nas i my czytamy, ale jak mamy okazję z kimś porozmawiać, jakby dla nas ważniejsze jest to, co pan czuje. Proszę powiedzieć jeszcze, czy pana osobiście jakoś ten element lęku aktualnie dotyka? Czy pan w tym obszarze czegoś o sobie chciałby się dowiedzieć?
Tak, dotyczy mnie, bo te lęki niekiedy są projektowane, to znaczy jeśli matka doświadcza lęku i jest bardzo zaaferowana zdrowiem dziecka, no to de facto na mnie też wpływa to, że ja bardzo wnikliwie przyglądam się swojemu stanowi zdrowia, mierzę temperaturę, robię sobie testy. Te testy nie zawsze są miarodajne.
Tak, a czy to pana jakoś spotkało? To znaczy ma pan takie osobiste
doświadczenie? Tak, oczywiście, to nawet w sądzie rodzinnym pierwsze pytanie, które było zadawane w trakcie pandemii, to było, czy też po pandemii, czy państwo zgadzają się co do kwestii zdrowotnych dziecka, czy szczepienia, bo jest cały też ruch antyszczepionkowy powstał i też powstały takie konflikty na bazie proszczepionkowcy, antyszczepionkowcy. Ja zawsze miałem to rozsądkowe podejście.
A jeszcze tak, ja wiem, że tyle ciekawych rzeczy, że trudno się zająć jedną sprawą, a gdyby pan tak powiedział, czego by pan potrzebował, bo ja tak rozumiem, wnioskuję, nie mając za dużo faktów, że pan jest aktualnie w takiej sytuacji, sytuacji, w której państwo wychowujecie dziecko oddzielnie. Nie jesteście, tak, państwo w związku?
Tak, oczywiście.
Okay. Mhm. I że ma pan takie wrażenie, że postawa mamy, lęk mamy wpływa na dziecko i to z kolei wpływa na pana relacje z dzieckiem. Dobrze rozumiem?
Tak, oczywiście.
I
tak,
to jest,
tak,
i to jest coś, co pana dotyka. A proszę powiedzieć, czego by pan potrzebował w takiej sytuacji, żeby mieć takie poczucie, że pan jest wysłuchany i że pana zdanie jakoś...
Ale terapeutycznie czy biologicznie?
Praktycznie.
W ogóle chciałbym się dowiedzieć, kiedy zaczyna się choroba i czy jesteśmy w stanie ustalić albo przemówić do rozsądku drugiej stronie, czyli stronie kontaktu opiekuńczego, że to już jest obsesja.
Oj, bardzo.
Ale bez etykietkowania na przykład, żeby to nie szło w stronę przemocy, oczywiście.
Bardzo ciekawą rzecz pan poruszył, wie pan. I muszę panu powiedzieć tak, że z takich obserwacji moich w pracy z rodzinami mam taką propozycję, może zachęcę pana, żeby to pan przemyślał, traktując to jako rodzaj hipotezy, bo wydaje mi się, że rozumiem, że chciałby pan mieć jakieś takie narzędzie, które pomoże panu bardzo precyzyjnie zmierzyć, kiedy mamy do czynienia z chorobą i trzeba reagować, a kiedy nasza postawa jest nadmiarowa i niepotrzebnie wzmaga lęk u nas samych i u dziecka. Tak?
Tak jest, to chciałby pan.
I teraz chciałby pan w jakiś taki sposób bardzo, można powiedzieć, precyzyjny, taki sztywny zmierzyć. I w sumie się nie dziwię, dlatego że no, wiedzielibyśmy dokładnie, na czym stoimy, nie? Natomiast okazuje się, że taki mały człowiek, który jest wychowywany przez dwie osoby, które go kochają, ale w takich warunkach nieoczywistych, czyli że oddzielnie państwo mieszkacie. I teraz nie ulega wątpliwości, że dziecko kocha ojca, nie ulega wątpliwości, że kocha mamę, bo to jest cały świat dziecka. I wie pan, badania bezwzględnie pokazują, że dla rozwoju dziecka znacznie ważniejsze jest to, jak dziecko uczy się wchodzić w relacje i jak bezpiecznie się w tych relacjach czuje. I wie pan, okazuje się, że jak rodzice w trosce, w walce o dobro dziecka, zbyt intensywnie koncentrują się na pewnym symetryzmie, żeby tak symetrycznie pewne rzeczy wyliczyć, zobaczyć, w którym momencie się coś zaczyna, kończy, ile wydaliśmy, ile nie, ale dzieje się to kosztem takiej atmosfery, w której dziecko jest, czyli na przykład dziecko zaczyna przeżywać fakt, że rodzice chyba siebie nawzajem nie lubią, albo dziecko zaczyna obserwować, że jak ono choruje, albo ma poczucie słabości, to jeden z rodziców bardziej się denerwuje, albo odwrotnie, zauważa, że powoduje, że na przykład zaczynają się nim zajmować. Słowem, chcę pana zachęcić do czegoś takiego, żeby zechciał pan przeanalizować to pytanie zupełnie z innej perspektywy. Mianowicie, czy z punktu widzenia dobra dziecka nie byłoby lepsze, żeby dziecko nie musiało przeżywać konfliktu między rodzicami, nawet jeśli ten konflikt dotyczy próby ustalenia, czy to jest jeszcze choroba, już choroba, czy jeszcze nie ma tej choroby. Nie wiem, czy pan dobrze mnie rozumie, do czego pana zachęcam, ale chciałbym powiedzieć, że nawet... Bo ja słyszę, że z taką troską pan podchodzi do tego, żeby ustalić, co jest dobre, co złe i żeby też niepotrzebnie nie podbijać lęku. Ale bardzo bym pana prosił, żeby zechciał pan się zastanowić nad tym elementem relacyjnym. To znaczy nad tym, co się z dzieckiem dzieje w sytuacji, kiedy ono musi być pośród dwóch ludzi, między dwoma ludźmi, których kocha i radzić sobie z napięciem, które między nimi się pojawia. To jest
tak,
coś...
oczywiście o tym zdaję sobie sprawę, dlatego uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu informacja medyczna, to chyba fakt, jak również rozdzielenie kontaktu i żeby dziecko nie uczestniczyło w konflikcie. Tylko natomiast ja obawiam się, że ten przeniesiony Münchhausen będzie w tym,
panie Tomaszu,
tym wszystkim. Tak?
Bo jeśli pan ma pytanie do psychoterapeuty, to ja, jeśli pan potrzebuje, to chętnie powiem, co badania mówią na temat tego, co jest zdrowe dla dziecka, co nie. I to panu mogłoby się zdecydowanie bardziej przydać, wie pan, bo chodzi o to, że, bo pan mówi, że dlatego jak skupimy się na tym, co opowie lekarz, to będzie odpowiedź. Ma pan rację. Ja jestem przekonany, że przy sprawnym intelekcie dość łatwo dojść do racji, ale przy pędzie do racji ogromnie często traci się relacje. I to jest nieprawda, że jeżeli dziecko jest w drugim pokoju, albo w drugim pomieszczeniu, albo w drugim mieszkaniu, to nie czuje tego, co się dzieje między jego rodzicami. W związku z tym ogromnie pana zachęcam do tego, żeby zechciał pan Jeśli szuka pan dowodów badań naukowych na temat tego, co dobre dla dziecka, co nie, to dla dziecka dobre jest to, żeby rodzice nauczyli się wkładać ego do kieszeni i się skupić na dobru dziecku. To jest ogromnie trudne, bo wiem też, że wymaga współpracy z drugą stroną, ale trzymam za to kciuki i zachęcam pana, żeby pan te kwestie rozważył. Dobrze?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Wracając jeszcze do serialu Niebo, powiedz mi, bo jak ta relacja między naszym głównym bohaterem a jego matką wpłynęła na podatność głównego bohatera do tego, aby uwierzyć i zostać członkiem tej sekty?
No i to jest, wiesz, to wydaje się kluczowe pytanie, bo ja myślę, że na miejscu tej sekty możemy włożyć coś, co się najczęściej jednak w naszym życiu zdarza, mianowicie to, że wchodzimy w różne relacje, w których czujemy się, jakbyśmy byli w sekcie. I myślę, że bardzo niewielu
relacje
z nas...
Relacje romantyczne?
Relacje partnerskie takie, tak. Tak. Niewielu z nas prawdopodobnie miało doświadczenia bycia ofiarą sekty, natomiast ogromna część z nas miało doświadczenie bycia w relacji, która jest krzywdząca, która staje się w pewnym sensie więzieniem, wikłająca, z której bardzo trudno się wyrwać, z której się ma poczucie winy. Czyli dokładnie te wszystkie cechy, które, te wszystkie uczucia, które towarzyszyły temu bohaterowi. Na wstępie powiedziałaś też o tym, że niepojęte jest to, ile kosztów on ponosi i mimo wszystko nie jest w stanie zobaczyć, że to jest dla niego złe. I dokładnie tak robimy w relacjach często, że ktoś tkwi latami w relacjach, w tych relacjach cierpi system, ponosi ogromne koszty, ale nie jest w stanie zobaczyć, że to jest dla niego złe. Mało tego, te relacje partnerskie, no to jest myślę jakoś tak pierwsze przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o patrzenie takie ilościowe. Natomiast też w relacjach zawodowych takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ludzie mogą funkcjonować w taki sposób w relacjach ze wspólnikami, w relacjach z kontrahentami, w relacjach z pracodawcą, że ktoś może mieć takie poczucie, że jest przemocowo traktowany, może być w pewnym sensie ofiarą mobbingu, albo w ogóle ofiarą mobbingu, mogą tam się dziać jakieś rzeczy różnego rodzaju związane z dyskryminacją, ale też niekoniecznie. Może się okazać, że relacja sama w sobie jest nierówna, wikłająca, niezdrowa, a nie jesteśmy w stanie się z niej wyzwolić.
Czy gdyby ta relacja z matką była inna, byłaby większa odporność w tym bohaterze?
A oczywiście nie wiem, bo byłoby to nieprofesjonalne, gdybym powiedział tak, wiem, ale zobacz, że słusznie, że prowadzisz mnie do brzegu, żeby powiedzieć...
Tak, bo ta audycja się kończy w jakimś momencie.
Chodzi o to, że rzeczywiście mówimy o tym, że ta sekta mogłaby być właśnie związkiem lub pracą, lub relacją w ogóle. I teraz, bo interesuje nas nawet nie to, co by było gdyby, no bo nie wiemy, ale pewne rzeczy wiemy. Otóż mamy takie fakty polegające na tym, gdzie ten chłopak się nauczył tego, że jego zdanie jest nieważne, że należy za wszelką cenę słuchać innych, że autorytet ma rację, nawet jeżeli krzywdzi, że jeżeli zrobię inaczej niż autorytet, to powinienem mieć wyrzuty sumienia i w jakiś sposób składać ofiary przebłagalne. No nauczył się tego wszystkiego w relacji z mamą. Czyli zobacz, że jeżeli we wczesnym etapie życia dziecka nie boimy się tego, żeby jakoś umiemy spowodować jako rodzice, że dziecko może zobaczyć, że jego racja jest uwzględniana, to znaczy, że jego zdanie, że on jako osoba jest odrębnym, to dziecko jest odrębną jednostką, odrębną osobą i jest to dla nas ważne, że my to respektujemy. Że jeżeli dziecko się na coś nie zgadza, to my z tym dzieckiem rozmawiamy, dyskutujemy, przedstawiamy jakieś różne plusy i minusy jakiegoś zjawiska i oczywiście do pewnego momentu jesteśmy odpowiedzialni całkowicie za dziecko, więc podejmujemy decyzję za dziecko. Nie możemy powiedzieć, żeby podejmowało to dziecko samo, bo byłoby to zaniedbaniem, ale jak mówimy o młodym dorosłym...
Ale wiesz, są takie sfery życia, w których dziecko może podejmować decyzję.
No,
wybrać kolor bluzki.
No
może, wiesz, o co chodzi,
tak.
Że to jest też dla mnie opowieść o tym, czy od małego widzimy jakąkolwiek przestrzeń do autonomii w rzeczach, które nie są kwestią zdrowia, bezpieczeństwa.
Dokładnie tak. Ja z takim bardzo dużym uznaniem obserwowałem taką scenę jakiś czas temu w hotelu, gdzie widziałem młodych rodziców z córeczką malutką i oni posadzili na krzesełku stosownym to dziecko przy stole, przynieśli wszystko dla siebie I dla tego dziecka z 5 różnych miseczek z różnymi tam sprawami i to dziecko sobie tam maczało, sypało, wyrzucało, oczywiście bałagan naokoło, ale to było fascynujące, ponieważ oni z pełnym spokojem pozwalali temu dziecku poznawać świat. To było naprawdę interesujące. I sobie tak pomyślałem, że ogromnie często taki troskliwy rodzic pomyślałby, że nie wypada, że trzeba czysto, że trzeba prosto, że trzeba tak, tak samo z tymi kolorami. Czyli oczywiście, no, kiedy mówimy o tym, że dziecko gdzieś musi się uczyć tego, że ma wybór, no to właśnie w domu, w tych pierwszych relacjach. Potem się okazuje, że jeżeli się tego nie nauczyło, a wręcz nauczyło się, że on nie ma nic do powiedzenia, że tak naprawdę jego rola polega na tym, żeby wyłapywać nastrój dorosłego, no i odpowiednio dostosować się do tego nastroju. No to wtedy dochodzi do bardzo poważnej krzywdy, dochodzi do czegoś, co moglibyśmy w języku takim neurobiologicznym nazwać takim załamującym się procesem mentalizacji, czyli taką załamującą się zdolnością rozumienia tego, co się we mnie dzieje. I wtedy jestem niezwykle podatny na to, że jeżeli się trafi ktoś, kto wydaje mi się w danym momencie, że nieco łagodniejszy sposób, nieco bardziej dbający o mnie ogranicza moją wolność, to ja się nie zorientuję, dlatego że ja nie wiem, co to znaczy wolność. Więc jeśli ktoś mi obieca nieco łagodniejsze więzienie, no to ja tam wchodzę z dużym spokojem. A następnie sprawa się roluje i nie jestem w stanie, podobnie jak na początku nie byłem w stanie znaleźć swoją autonomię, to później też nie jestem w stanie tej autonomii zobaczyć.
Czy takie określenie, że ten bohater nie ufał sobie, to jest adekwatne?
Myślę, że tak. To bardzo trafne, trafnie opisane, że nie ufał sobie. Tak, on się bał tego, co on myśli, co czuje, dlatego że no, nie miał żadnego doświadczenia, co z tym robić.
Bo on nawet w pewnym momencie podejmuje decyzję, że chce stamtąd wyjść.
A następnie tam jest taka bardzo ciekawa scena, że on ma taki epizod psychotyczny, to znaczy...
Wydaje mu się, że Chrystus tak, do niego mówi, tak?
Tak, tak, dokładnie tak. I to jest wynik bardzo silnego lęku, mówiąc znowu w dużym uproszczeniu. No, nasz mózg ma bardzo wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami i czasami jak poziom lęku jest ogromny, no to właśnie zniekształcając rzeczywistość ratuje nas przed tą rzeczywistością. Tak działa właśnie nasz mózg. I teraz ten bohater właśnie kompletnie nie wiedząc, co może robić, nie mając żadnego zaufania do siebie, żadnego oparcia w sobie, tak jakby nie był kimś, na kim może polegać, z kim może porozmawiać, tylko gorączkowo szukał kogoś, kto powie, co robić. I rzeczywiście on znalazł nawet tę dziewczynę w którymś momencie, tak? No ale znowu nieustanna konkurencja tam się toczyła. Kto jest panem jego myśli, jego osoby? Zatem, gdybyśmy mieli podsumować, dlaczego warto ten serial obejrzeć, chociażby dlatego, żeby zobaczyć, że jeśli chcemy chronić naszych najbliższych, nasze dzieci, to na pewno kontrola nie jest sposobem na to, żeby zabezpieczyć tych ludzi, a wręcz kontrola powoduje, że rośnie w nas jeszcze bardziej lęk, a pod wpływem bardzo silnego lęku nie jesteśmy w stanie racjonalnie podejmować żadnych działań.
Albo to dziecko w dorosłym życiu znajdzie inną osobę, która będzie sprawowała tę kontrolę.
Będzie musiała, bo inaczej nie może żyć, prawda? To znaczy, że to jest też ciekawe. Myślę, że w tym możemy na chwilę wspomnieć o innym filmie, Dom Dobry z zeszłego roku.
Też tutaj rozmawialiśmy w kontekście kinoterapii o tym filmie.
Dokładnie tak. I tam też jest pokazany pewien proces wchodzenia w przemocową relację i bardzo ciekawie można zaobserwować, dlaczego niektórym osobom trudno jest zobaczyć przemocowe, jakby rozróżnić przemocowego człowieka, przemocowe zachowania. W związku z tym bardzo zachęcamy, żebyście państwo pomyśleli o tym, że miłość, kiedy równa się wyłącznie troska i martwienie się, może zagwarantować w zasadzie tylko bardzo głęboki poziom lęku i nie jest to związane, nie daje to dziecku możliwości eksplorowania świata, popełniania błędów, nauczenia się różnych rzeczy i to nie buduje odporności psychicznej.
I takie ostatnie pytanie, bo zbliżamy się już do końca naszej audycji. Czy ty rozumiesz też ten mechanizm i w ogóle to, kim jest ten guru sekty? W sensie, jak i co nim powoduje,
a
jak
to
on się zachowuje.
Musielibyśmy zrobić zupełnie nową audycję i moglibyśmy tam dołączyć kilku polityków, moglibyśmy poszukać takiego w psychologii społecznej kilku elementów pokazujących, co takiego się dzieje w takim człowieku, który ma potrzeby bycia
guru.
Zresztą myślę, że do tej pory mamy jakby bardzo wiele aktywnych przykładów osób, które w ten sposób zaspokajają różne deficyty u siebie. Przecież w świecie influencerów, właśnie różnych osób zajmujących się pseudo w takim zdrowiem, ale w sposób zupełnie nieuprawniony. Więc to jest zjawisko, myślę, do którego warto wrócić zupełnie oddzielnie.
Jeżeli uważają Państwo, że to ciekawe, proszę do nas pisać, czy to na naszych profilach na Instagramie, czy na adres mailowy dobraterapia@maupatok.fm. Jeżeli ten wątek w kontekście jakiejś naszej audycji jest interesujący, bo to też Państwo często proponują tematy, na których Państwu zależy, żebyśmy tutaj na antenie omówili, więc proszę do nas pisać, bo jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą wiadomość i każdy mail od Państwa.
Tymczasem dziękujemy za dzisiejszą audycję, za Państwa głosy, a rozmawiali
Zuzanna Piechowicz
i Armen Mehakian.
Słodka jest miłość, podróża i...